Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Niespełna 13 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na audycję, którą poświęcimy zdrowiu psychicznemu. Pomoże Polska Europa tym razem o zdrowiu psychicznym młodych i bardzo młodych ludzi. A moim gościem jest pani Aleksandra Musielak, psycholog, specjalistka z zakresu psychologii dzieci i młodzieży z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Tu warto dodać też, że z doświadczeniem pedagogicznym, bo zastępca dyrektora szkoły w swojej karierze taką pozycję też pani zajmowała. Zgadza się?
Tak, zgadza się.
Przede mną informacja, która kilka dni temu pojawiła się na portalu Unii Europejskiej, o tym, że Komisja Europejska zapowiada przeznaczenie 1 300 000 000 euro na walkę z negatywnym wpływem mediów społecznościowych. Parlament Europejski domaga się kompleksowej strategii uwzględniającej czynniki społeczno-ekonomiczne. Jako powód takiego działania i takiego finansowania podaje się to, że połowa młodych Europejczyków zgłasza niezaspokojone potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, a wskaźnik depresji w tej grupie wzrósł ponad dwukrotnie w czasie pandemii. No, jesteśmy już po pandemii, ale te skutki chyba się cały czas trochę za nami ciągną.
Tak, i będą się ciągnęły długo. Pandemia będzie takim doświadczeniem pokoleniowym dla tego pokolenia. Mówimy o dzieciach i młodzieży, bo musimy pamiętać, że oni byli najdłużej izolowani i to jeszcze w takiej fazie rozwoju, w której te potrzeby społeczne są największe.
Czyli prawie 2 lata przed monitorem, na zajęciach online, to taka skaza, która zostanie na zawsze?
Tak, i to dzisiaj widzimy już, że te kompetencje społeczne są bardzo obniżone u tych dzieci, które w pandemii były zamknięte w domach. I też stąd między innymi jest wzrost tych zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Kiedyś depresja dominowała w obrazie tych trudności, kryzysów zdrowia psychicznego. Dzisiaj w większości to są zaburzenia lękowe i to jest również pokłosie pandemii.
Według danych WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, około 20% społeczeństwa zmaga się z problemami psychicznymi. To tak ogólnie, bo tam w to wchodzą oczywiście ciężkie zaburzenia, ale też właśnie te stany lękowe, czy takie lekkie stany depresyjne. Czy w takim razie my powinniśmy tak poważnie się tym zajmować? Bo no, ten procent mniej więcej jest cały czas taki sam, tak? Jak był lat 8 czy 15 temu.
Tak, ale jest dużo większy niż był powiedzmy 20 czy 30 lat temu i oczywiście tu możemy też zahaczyć o ten kawałek i po pierwsze świadomości i tego, jak w PRL-u było traktowane zdrowie psychiczne, to też całe
nie
tło
historyczne,
dokładnie, historyczne i tak dalej, z którym trochę się dzisiaj też cały czas zmagamy, no bo jednak między innymi z tego kontekstu historycznego wynika ta stygmatyzacja chorób psychicznych jeszcze ciągle obecna w naszym społeczeństwie.
Wejdę pani słowo, czy jest obecna ta stygmatyzacja ludzi, którzy trafiają do psychiatry? Czy to jest cały czas tak, że
tak,
to jest ten lekarz, do którego albo się nie przyznajemy, że poszliśmy, albo w ogóle o tym nie mówimy?
Tak, i mimo tego, że wśród rodziców coraz większa jest świadomość tego, że dzieci mogą cierpieć z powodu kryzysu zdrowia psychicznego, to jeszcze bardzo wielu rodziców, nawet jak się decyduje, żeby dziecko trafiło do psychologa, to jak już słyszą, że potrzebna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, to już jest ten taki poziom, który jest często trudny do zaakceptowania i wiele dzieci niestety mimo wszystko jeszcze nie trafia do specjalisty. Dla rodziców często jest to nie do przejścia. My, mimo tego, że żyjemy w dużym mieście i wydawałoby się, że jednak zdrowie psychiczne jest takim tematem, który jest dość mocno w tej chwili dyskutowany społecznie, to jednak nawet w tym dużym mieście ciągle są osoby, dla których udanie się do psychologa, a szczególnie do lekarza psychiatry, to jednak jest duża obawa przed tym, co powiedzą bliscy, jak zareaguje ta siatka społeczna wokół, czyli szkoła, dalsza rodzina i tak dalej. Co będzie w tak zwanych papierach, gdzie to, czy to czegoś nie utrudni w przyszłości na przykład i tak dalej. Więc jeżeli to jest perspektywa dużego miasta, to możemy sobie wyobrazić, jak jest w mniejszych miejscowościach, czy gdzieś na wsi, a są w ogóle w naszym kraju niestety takie obszary, gdzie właściwie nie ma pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, bo Jeszcze parę lat temu, nie wiem jak to jest dzisiaj, ale w województwie podkarpackim nie było ani jednego specjalisty psychiatry do spraw dzieci i młodzieży.
To ja podam dane, z tego co pamiętam są aktualne, psychiatrów do specjalistów dla dzieci i młodzieży jest około 600 w Polsce, tak?
Mhm.
To tak, tak trochę tak, mało tak. na tą populację. Tak. Mhm. Czy to się zmienia? Tak jak pani
zmienia
obserwuje.
Się. Jest coraz więcej lekarzy w trakcie specjalizacji młodych, którzy tą specjalizację dziecięco-młodzieżową wybierają. Natomiast dalej, no, my mamy znowu perspektywę dużego miasta. Tak? Jednak Trójmiasto jest dużym ośrodkiem, dużą
aglomeracją. I prywatnie tak, można znaleźć gabinety też, mhm. które się tym zajmą. Dobrze, ale to wróćmy do przyczyn. Dlaczego tak się dzieje, że w Polsce według no, chociażby ostatnich badań poziom zadowolenia, może tak ujmijmy, czy no, zadowolenia ze swojego życia, bo to chyba tak można by było ująć, jest dużo niższy niż w krajach na przykład skandynawskich, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo tak wynika z badań. Tam była skala od 0 do 100, 50 z tego co pamiętam to było, jest ok. Powyżej 50 to znaczy, że ta grupa społeczna młodych ludzi uważa się za zdrową psychicznie, poniżej 50 to już były te gorsze wyniki. No my mieliśmy chyba 47.
Mm-hmm. No my generalnie w tych rankingach od wielu lat jesteśmy...
Wypadamy źle.
Były też takie badanie, teraz nie pamiętam, ale ono dotyczyło właśnie... on w Polsce, między innymi Instytut Matki i Dziecka za ten polski kawałek był odpowiedzialny tych badań, dotyczący tego, jak młodzi ludzie postrzegają własne ciało i jak są zadowoleni z wyglądu. I my byliśmy na końcówce tej listy, chyba byliśmy drudzy od końca na 30 parę krajów, więc jakby w tych rankingach generalnie wypadamy bardzo źle. I myślę, że tych przyczyn jest bardzo dużo, dlaczego tak jest.
To mamy na razie jedną pandemię i to ta izolacja społeczna, która mm-hmm. mówi pani, że no, odcisnęła i będzie odczuwalna dla tych ludzi.
Będzie.
Druga sprawa?
Na pewno to, że jesteśmy według z kolei innych badań jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie.
Ale mówimy o młodych ludziach.
No, ale ci młodzi ludzie mają rodziców, którzy pracują, a jak pracują
i
tyle,
ci rodzice o tym zapominają,
to niestety dobra. Nie mają czasu na to, żeby się pozajmować swoimi dziećmi tak, jak one tego potrzebują. I tutaj te więzi na pewno też są innej jakości niż były wcześniej. Tak? I oczywiście możemy mówić o tym, że my jesteśmy z jednego pokolenia. Też byliśmy dziećmi, które były chowane z kluczami na szyi. Często rodziców nie było. Część była gdzieś na emigracji, pracowała.
Babcia się zajmowała.
Tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak raz, że było większe włączenie tych, że tak powiem, tej wioski, która się tym dzieckiem zajmowała. A dwa, były silniejsze więzi te nasze takie podwórkowe. Jednak myślę, że pan redaktor ma też takie doświadczenie, że my jednak mamy dużo takich przyjaźni, które są, no może nie od przedszkola, nie od podstawówki, ale już na pewno od liceum, że tam...
To ja powiem, że od podstawówki, bo raz do roku spotykamy się w okresie świątecznym w mniejszej lub większej grupie, ale z reguły to jest kilkanaście osób mhm. ze szkoły podstawowej.
Tak, a dzisiaj naprawdę doświadczeniem pokoleniowym tych dzieci jest samotność. To znaczy...
A ja nie wiem, czy tu się z panią zgodzę.
Okej, okay, polemizujmy.
Ci młodzi ludzie żyją w mediach społecznościowych, kontaktują się za pomocą mediów społecznościowych. To jest ich świat, więc te kontakty społeczne, może których my nie rozumiemy, ale one są.
Tylko, że to jest zupełnie inna jakość kontaktu społecznego, pisanie ze sobą przez jakiś komunikator, a co innego jest siedzenie obok, śmianie się, rozwiązywanie konfliktów, które się pojawiają w jakiejś większej grupie i trzeba ten konflikt rozwiązać, bo nie ma tej opcji, że cię zablokuje.
Nie ma opcji, wychodzę.
Dokładnie.
Wychodzę z tego pokoju, przerywam konwersację na czacie i...
Więc te więzi są zupełnie inne i one tak naprawdę nie sprzyjają budowaniu relacji. No i teraz znowu, bo musimy pamiętać o tym, że to wszystko jest przyczynowo-skutkowe i też rozciągnięte długoterminowo. Dzisiaj też często słyszymy o tym, że jest coraz więcej ludzi samotnych wśród osób dorosłych i że... Jest coraz mniej małżeństw, ludzie się rozwodzą częściej, że też coraz wzrasta systematycznie ilość jednoosobowych gospodarstw domowych i tak dalej, i tak dalej. Ludziom jest trudniej wejść w związki. To jest również pokłosie tego, co się dzieje w takim wieku nastoletnim, kiedy trudno mi te relacje nawiązywać. Nawiązuję je przez właśnie komunikatory i głównie one tam się dzieją. Potem wchodzę w apki randkowe, no i się okazuje, że ja nie mam kompetencji do tego, żeby na żywo z drugim człowiekiem po prostu być, budować jakąś bliskość, intymność, odsłaniać swoje emocje i tak dalej.
Straszne rzeczy pani mówi. Przerażony jestem.
Ja wierzę w to.
Będziemy rozmawiać jeszcze o tym, co my możemy zrobić. Czy my jako rodzice, czy my jako osoby dorosłe, bo to wygląda w tej chwili w ten sposób, że tak, mamy jakąś koncepcję Unii Europejskiej. Jak to wyjdzie? Może trochę dobrze, może trochę gorzej.
Jak to z każdym programem.
Jak to z każdym programem. Ale te problemy nadal są, tak? 37% ponad uczniów zgłosiło poczucie samotności. To jest ankieta online w szkołach. Blisko 200 tysięcy badanych dzieci. Blisko 40%. To jest olbrzymia
liczba. Myślę, że są niedoszacowane w ogóle te
jeszcze.
Dane.
28% stwierdziło, że nie ma woli życia. 39% myśli samobójcze.
Statystyki już, znaczy inaczej, te trendy już dawno temu psychologiczne mówiły o tym, że to pokolenie dzisiejsze dzieci i młodzieży to będzie pierwsze w historii ludzkości pokolenie, które będzie miało niższe życiowe aspiracje niż rodzice.
Dobrze, na razie mówimy o tych sprawach, że tak powiem, kontaktów społecznych, czyli o pandemii, o braku bliskości czy kontaktu z rodzicami, czy z grupą rówieśniczą. Jakie jeszcze czynniki wpływają na to, no, że tak słabo to wygląda?
Na pewno, jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to ten nierealny świat mediów społecznościowych, jeżeli mówimy też w kontekście oczekiwań. Jeżeli ja wchodzę na Instagrama, na TikToka i widzę osoby, które żyją życiem, którego ja być może nigdy nie będę miała.
One być może też tym życiem nie żyją wcale.
Ale my dorośli to wiemy.
To rozumiem.
A i tak często mamy takie... No jednak fajnie by było, chociaż wiemy, że nie wiem, to są mieszkania na kredyt, samochody na kredyt, albo wręcz wypożyczone do nakręcenia rolki. Młody człowiek nie ma takiej możliwości, bo jego biologicznie mózg jego jeszcze jest niegotowy do tego. To mówimy już o tym dojrzewaniu biologicznym. Mózg taki pełni dojrzały to jest 25 rok życia i tam te wszystkie ośrodki związane z rozwojem kontroli, planowaniem, przewidywaniem, wyciąganiem wniosków, to jest ostatni etap tworzenia się mózgu, czyli ta kora czołowa. Więc im tym trudniej jest sobie to po prostu wytłumaczyć, a proszę też pamiętać o tym, jak działają media społecznościowe. Tak, bo oczywiście wydaje się, że wszyscy wiemy, że to są algorytmy, które nam podsyłają różne rzeczy i tak dalej, ale niewiele osób wie, że to, co nam się wyświetla w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o reakcje na przykład innych użytkowników na treści przez nas tam publikowane, to nie jest przypadek. Jeżeli my scrollujemy TikToka, Instagrama, bo raczej o tych mediach będziemy mówić w kontekście młodych ludzi, to my cały czas jesteśmy śledzeni. Cały czas tam algorytmy zbierają, kiedy my najwięcej tam spędzamy czasu. Łącznie z tym, że...
Na której rolce tak najdłużej
tak,
zatrzymaliśmy.
Są w stanie też nasze stany emocjonalne już wyczuwać po kwestii, rozpoznawać, może nie wyczuwać, po tym jak lajkujemy, jak komentujemy i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często algorytm działa tak, żeby nas wprowadzić w taki nastrój, który będzie bardziej negatywny, żebyśmy podejmowali takie w tych mediach społecznościowych aktywności, które są potrzebne dla mediów społecznościowych, a nie dla nas. Czyli żeby na przykład klikać w reklamę, czy dłużej się zatrzymać na czymś, żeby dokonywać kompulsywnego zakupu na przykład i tak dalej, nie? Więc dużo
dobrze,
tego.
Media społecznościowe, czyli walka z nimi... ma sens? No właśnie, o tym porozmawiamy. O tym porozmawiamy po przerwie na pewno, bo tutaj pojawia się przynajmniej u mnie taka wątpliwość. Mówimy o ludziach bardzo młodych, znaczy młodych, może w ten sposób, i bardzo młodych, dla których ten e-świat jest światem, w którym się narodzili.
Są cyfrowymi tubylcami.
Tak, oni znają ten świat. Lepiej od nas, doskonale. I czy w takim razie ta walka z mediami społecznościowymi, czy algorytmami, może tak ogólniej to powiedzmy, czy to nie będzie walka z wiatrakami, czy to ma sens, czy to nie będzie miało odwrotnego skutku? To znaczy, my zabronimy jako dorośli
Zabranianie nigdy nie jest dobrym pomysłem.
Dobrze, to na razie tu stawiamy kropkę. Wrócimy do rozmowy po krótkiej przerwie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest pani Aleksandra Musielak, psycholog, specjalistka z zakresu psychologii dzieci i młodzieży. A to jest audycja Pomoże Polska Europa.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
W studiu Aleksandra Musielak, psycholog, specjalistka z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Rozmawialiśmy o przyczynach słabej, złej, może tak powiedzmy, kondycji psychicznej młodych ludzi. Pojawił się temat mediów społecznościowych, do niego wrócimy za moment, ale tutaj przede mną informacja, której źródło pochodzi także z Unii Europejskiej, która mówi o tym, że 70% młodych ludzi uważa swoją sytuację za niepewną. 75% uważa, że ich przyszłość jest niepewna. Doświadczenie katastrof klimatycznych, wojen, kryzysów ekonomicznych to część ich codzienności. Czyli ten świat zewnętrzny, ten, który obserwujemy na ekranach telewizorów, czy smartfonów, czy w internecie, też ma olbrzymi wpływ na kondycję naszej młodzieży.
Zdecydowanie tak.
A wydaje się, że się nie interesują tym, co się dzieje na świecie.
Oni mogą się nie interesować, ale w dzisiejszym świecie te wiadomości do nich i tak przychodzą. I po pierwsze, nie wiem, jeździmy samochodem, a trzeba pamiętać o tym, że większość dzieci dzisiaj, przynajmniej tych, które jeszcze samodzielnie nie mogą jeździć komunikacją miejską, to jeżdżą samochodami, a my w tych samochodach słuchamy bardzo często bez... że tak powiem, refleksyjnie wiadomości, w których, no co jest najbardziej, no nie mówimy o rzeczach, które są miłe, bo to nie są newsy. Newsy to są te rzeczy, które wzbudzają jakieś emocje takie, które nas zatrzymują na chwilę, czyli jakiś strach, właśnie tak, przerażenie i tak dalej, więc jakby często jest nadreprezentacja treści trudnych w serwisach takich czy radiowych, czy telewizyjnych związanych z wiadomościami. To jest jedna kwestia. Druga, jak wchodzimy do nawet mediów społecznościowych, to często zanim tam wejdziemy na te rzeczy, które nas interesują, to musimy przeskrolować i ludzie też różne rzeczy tam wrzucają. Jak była, no dzisiaj to już mało kto chyba ma nakładkę związaną na zdjęciu profilowym, związaną z takim wsparciem Ukrainy, ale przecież jak wybuchła wojna w Ukrainie, to większość z nas takie rzeczy ustawiała i to nie chodzi o to, że ja muszę szukać aktywnie tych informacji, ale one po prostu przychodzą. Tak? Nie wiem, też pamiętajmy o tym, że w szkole dzieci mają dużo większy kontakt niż większość z nas z dziećmi z Ukrainy, bo w większości klas już w tej chwili tych dzieci jest po kilkoro i to i czy w szkołach średnich, czy w szkołach podstawowych, czy nawet w przedszkolach. No i przecież one też przyjechały z jakąś historią, opowiadają, bo często zostały tam, nie wiem, babcie, dziadkowie, pies ukochany i tak dalej. Więc to jest temat wiecznie żywy i nawet jeżeli ja nie będę niego aktywnie poszukiwał w internecie, to on do mnie po prostu dotrze, nie?
Czyli mamy wojny, mamy niepewną sytuację, niepewną przyszłość, no bo to związane z tym, co się dzieje na świecie. Wśród tych starszych chociażby sprawa, no, mieszkań. O tym rozmawialiśmy poza anteną, że to ta przyszłość jest bardzo niepewna, jeśli mówimy chociażby o studentach. A tutaj też ze zdrowiem psychicznym nie jest.
Tak, ostatnio Uniwersytet SWPS i Ministerstwo Zdrowia robili takie duże badanie, które pokazało, że właśnie w społeczności akademickiej jest bardzo też duży problem ze zdrowiem psychicznym, no ale to się nie ma co dziwić, bo to też jest to pokolenie, które doświadczyło pandemii. A tutaj z kolei znowu bardzo duża presja na sukces w życiu. Sukces rozumiany jako to, że mam, no właśnie, samodzielność mieszkaniową i raczej mało kto myśli o tym, żeby mieć kawalerkę, prawda, na początek. Też takie potrzeby, które... że określony standard życia, czyli mam odpowiednie mieszkanie, mogę sobie, nie wiem, raz, dwa razy w roku pojechać na zagraniczne wakacje, mogę sobie, nie wiem, zjeść obiad na mieście i tak dalej. Mamy najdroższe kredyty w Unii Europejskiej. Mamy taką, jakie mamy średnie wynagrodzenie, które tam jest chyba w okolicach w tej chwili tam 5 czy 6 tysięcy brutto, no to to się ma nijak do rzeczywistości, tak? Kupienie mieszkania w dużym mieście jest po prostu naprawdę często przekracza możliwości młodego człowieka i myślę sobie, że też no, za naszych czasów, nie lubię tego powiedzenia, ale jednak myśmy te potrzeby mieli mniej rozdmuchane, dlatego, że wszyscy mieliśmy w jakimś sensie porówno.
I nie było dostępu do tych mediów, o których już wspominaliśmy, które pokazują świat, który niekoniecznie jest realny, niekoniecznie jest prawdziwy. No i wracamy do mediów społecznościowych. Pomysł Komisji Europejskiej we wrześniu, więc nie tak dawno, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie ograniczeń wiekowych w dostępie do platform społecznościowych. Zgodnie z jej zapewnieniami do końca roku ma powstać panel ekspertów, który zajmie się analizą problemu i doradztwem strategicznym. To jeden z pomysłów. Inna grupa w Unii Europejskiej mówi o tym, żeby zakazać korzystania z telefonów w szkołach i ograniczyć w ogóle dostęp do mediów społecznościowych bardzo mocno. I czy to jest dobry pomysł? Bo te zakazy z reguły nam się potem odbijają dorosłym czkawką.
Dokładnie tak. Zakazany owoc smakuje najlepiej. To prawda znana nie od dzisiaj.
Kto by pilnował tego tak naprawdę?
No przecież dzisiaj też są już ograniczenia, że większość platform mediów społecznościowych i różnych platform internetowych jest dozwolona od 13 roku życia.
Tak jak chociażby Facebook. Dokładnie. Który już no, nie jest adresowany do tych młodych,
tak,
o których mówimy.
Tak, ale TikTok, nawet popularny komunikator jak WhatsApp też nie powinien być używany przez dzieci poniżej 13 roku życia. Te dzieci przecież tam sobie same nie zakładają tych kont. Robią to rodzice. Więc czego my uczymy te dzieci? Łamania prawa de facto.
To w takim razie co można zrobić, skoro zakazy nie dadzą tego efektu, którego oczekujemy? To na kogo powinniśmy naciskać? Na platformy? Na tych ludzi, którzy udostępniają nam treści, czy naszym dzieciom?
To też jesteśmy my. To my udostępniamy też treści. Każdy z nas coś wrzuca do internetu. Proszę zobaczyć, jaki jest duży problem z sharentingiem, czyli udostępnianiem wizerunku dzieci. I też zaczynamy o tym mówić, że to jest forma przemocy i że potrzebujemy rozwiązań prawnych, które będą to jakoś ograniczały, bo część rodziców robi to totalnie bezrefleksyjnie. I no, to jest pierwsze pokolenie, które właściwie od urodzenia będzie miało ślad cyfrowy i będzie można różne rzeczy na ich temat, ich dzieciństwa po prostu w bardzo łatwy sposób zdobyć, jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić. Myślę o tym, że to, co akurat w tym opisie tych proponowanych rozwiązań mi się podoba, to to, że mówimy o tym, że trzeba do problemu podejść z różnych stron i na różnych szczeblach. No ale z perspektywy tak naprawdę naszego przeciętnego Kowalskiego, no to my możemy ewentualnie tam próbować jakoś naciskać jakieś petycje, podpisywać i tak dalej, ale na tym poziomie nasz wpływ jest bardzo ograniczony. To, na co mamy wpływ, to jest to, jak my w swoim domu, w swoim otoczeniu będziemy dziecku pokazywać, w jaki sposób z tego korzystać i przede wszystkim no, musimy zacząć od siebie, tak? Bo tutaj stara prawda, że dzieci się uczą przez naśladownictwo, modelowanie, czyli one się nie uczą z tego, co my mówimy, tylko uczą się obserwując to, co my robimy.
To wejdę pani w słowo. Czyli na przykład takie zalecenia, które jakiś czas temu poznałem dzięki fundacji Dbam o swój zasięg, czyli zostawiamy telefon, nie używamy go popołudniami w domu, a już w ogóle przy stole, w trakcie jedzenia i tak dalej. Czy te zasady powinny być wprowadzane?
Jak najbardziej.
To w takim razie takie 5 zasad wymienimy, podstawowych?
Na pewno to, że telefony powinny być na noc wyłączane i powinny być chowane. I
czyli ja jako rodzic muszę zabrać swojemu dziecku, jednemu, drugiemu telefon?
To znaczy nie zabrać, tylko no ustalamy, jakby dzieci, każdy z nas lubi mieć jakieś poczucie sprawczości i jeżeli ustalamy jakiekolwiek zasady w domu, to dobrze byłoby je przedyskutować z dziećmi, bo wtedy jest większa szansa, że one jakoś się do tego będą bardziej dostosowywały, jeżeli będą miały poczucie, że to one to wypracowały wspólnie, a nie zostało im to narzucone. I możemy powiedzieć, że jakby to jest ważne, że te telefony muszą być poza zasięgiem w ciągu nocy, no bo one zakłócają sen. To po prostu też wiadomo, że to promieniowanie i tak dalej nie jest zdrowe i w ogóle.
Czyli natomiast możemy negocjować o której godzinie. Do klasycznych nakręcanych budzików najlepiej, bo tak, w tej chwili telefon dokładnie, jest budzikiem przy łóżku.
Dokładnie, tak. I to kiedy to się stało, prawda? Tak, kiedyś tak. Można było używać innych rozwiązań i one działały. Więc to jest jedna kwestia. Druga, to już badania sprzed naprawdę, nie wiem, 20-30 lat pokazują, jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, że wspólne spożywanie posiłków, minimum jednego dziennie, rodzinnie, jest bardzo dużym czynnikiem chroniącym różnych zaburzeń psychicznych. Dlatego, że to jest ten czas, kiedy rodzic może wychwycić różne zmiany w zachowaniu dziecka, nawet subtelne. Jeżeli codziennie zjada z nim kolację, to będzie widział, że dzisiaj to dziecko jest w trochę gorszym stanie i na przykład od jakiegoś tygodnia na przykład ma na obniżony nastrój, że może o czymś nie chce rozmawiać i intuicja rodzicielska będzie wiedziała, że na przykład może coś się dzieje w domu. Więc jeżeli połączymy to z tym, że przy tym spożywaniu posiłków nie będziemy korzystać z telefonów i nikt tego nie będzie robił, tylko będzie to odłożone gdzieś na bok, no to już mamy, ile super rzeczy może się zadziać przy tym stole. To jest kolejna rzecz. Trzecia, ja zawsze powtarzam, nie zabranianie, tylko wgłębianie się w ten świat. Czyli to, o czym też rozmawialiśmy poza anteną, że taka narracja często jest wśród dorosłych. Ja to na przykład niestety obserwuję, jak moi rodzice, dziadkowie do swoich wnuków, że oni znowu siedzą w tym telefonie. Nie? Ja mówię, okej, siedzą, ale dlaczego zakładacie, że tam coś się dzieje złego? Może zobaczmy, co robią. I okazuje się na przykład, że mój bratanek od półtorej miesiąca, czy tam już teraz dłużej, codziennie w aplikacji do nauki języka uczy się języka hiszpańskiego. Czyli coś, co generalnie dziadkowie, rodzice doceniają, ale on używa innego narzędzia. To jest jedna rzecz. Druga, pamiętajmy, że telefon służy tym dzieciom do bardzo wielu różnych rzeczy. Do czytania, do właśnie sprawdzania jakichś wiadomości, które są potrzebne do odrabiania prac domowych i tak dalej, i tak dalej. Więc zaglądajmy, a jeżeli chcemy uchronić przed negatywnym wpływem albo ograniczyć ten negatywny wpływ mediów społecznościowych, to nie mówmy, co ty tam znowu oglądasz, tylko zerknijmy. Pokaż mi co. Ja też bym chciała zobaczyć, co tam oglądasz. Dlaczego to
wracamy
akurat
do tego kontaktu z rodzicami, tak, czy z opiekunami, tak?
Tak. I jeżeli będziemy patrzeć, co oni tam oglądają, to po pierwsze możemy o tym porozmawiać. Dlaczego to oglądasz, co ci się podoba, dlaczego akurat to, jaki ty masz na ten temat zdanie. Możemy też trochę bardziej kontrolować to, co algorytm będzie dziecku podsuwał.
Ja tutaj wejdę w słowo po raz kolejny. Jako rodzic nastolatka w okresie dojrzewania, gdybym zadał mu pytanie, co teraz oglądasz i co ci się w tym podoba, prawdopodobnie dostałbym odpowiedź wyjdź spokoj.
Okay.
Duże prawdopodobieństwo. I zgodzi się pani ze mną,
Dlaczego się z tym zgodzę? Dlatego, że to nie, trudno jest teraz wprowadzić, jak się tego nie robiło przez kilka lat nagle i to będzie sztuczne po prostu. I dlatego my jako specjaliści od zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży mówimy o tym, że korzystania z telefonu komórkowego dziecko powinno być, zacząć się uczyć, zanim dostanie pierwszy telefon. A ono się uczy, obserwując nas. Czyli my tak naprawdę, jak zaczynamy być rodzicem, powinniśmy się przyjrzeć temu, w jaki sposób korzystamy z tych mediów elektronicznych, nie? Bo dzieci będą się uczyły naśladując nas i dlatego jak będą potem miały pierwszy telefon, to będą robiły w tym telefonie czy w tym tablecie, no bo to różne rzeczy, to co my tam robimy. Po prostu. I dostanie ten telefon, to wtedy zaczynamy rozmawiać. A jeżeli ten pana syn, już nastolatek, to się nie poddawać. Pamiętać też, że można jemu pokazać, co pan ogląda, nie? Na przykład. Albo też bardzo dobrą...
To prawda, bo ta ciekawość jest wśród nastolatków, co robią rodzice, co oglądają.
Jeszcze rozmawialiśmy o tym, że oni są cyfrowymi tubylcami, a nawet właściwie oni już nie... Mówimy o świecie offline i online, oni tego w ogóle nie rozumieją.
To jest jeden świat.
Co powoduje, że oni się bardzo często lepiej poruszają w tym świecie cyfrowym. Teraz wchodzi ChatGPT, cała sztuczna inteligencja. No to jest też coś, co dla nich będzie już absolutnie czymś naturalnym, że z tego się korzysta. I to jest też świetny sposób na to, żeby nie tylko pogłębiać więź, ale właśnie wchodzić w to, kiedy odwracamy w ten świat wirtualny, kiedy odwracamy te role i mówimy, słuchaj, ty jesteś w tym lepszy. Czy możesz mi tu coś pokazać? Ja się nie znam, nie wiem. Chciałbym skorzystać z czata GPT. Czy możesz mi to wytłumaczyć? Bo tych czatów przecież jest też mnóstwo. One mają różne możliwości i tak dalej. Albo nawet chociażby w tych mediach społecznościowych, tak? No, część z nas jeszcze mimo wszystko nie umie obsługiwać, nie wiem, TikToka na przykład. Bo większość tak, jesteśmy, ja jeszcze nie, ale większość z nas jest boomerami i Facebooka korzysta, tak? I czasami się zdarza, że komuś się wydaje, nie wiem, że wrzuca zdjęcie, a wrzuca to na relacje, albo że komuś coś wysłał, chce wysłać w wiadomości prywatnej, a to ląduje na relacji i wszyscy to widzą. I to jest też to, co możemy zrobić. Odwrócić tą rolę i pokazać dziecku, że jest jakiś obszar, w którym ja nie jestem tak biegły jak ty i chciałabym z tej wiedzy skorzystać.
To niestety kończąc, bo czas nas goni. Taką prosiłbym o radę dla tych rodziców, którzy zauważą, że no coś jest nie tak, że tutaj to zachowanie, czy zmiana tego zachowania, czy jakaś apatia. Jakie powinny być pierwsze kroki?
Rozmowa z dzieckiem.
Okay.
Dziecko zazwyczaj nie będzie chciało rozmawiać, ale po prostu zapytanie wprost, czy ty chciałbyś z kimś porozmawiać? Czy uważasz, że to jest taki moment, bo z rodzicem się nie chce zazwyczaj o wielu rzeczach rozmawiać. Czy jest coś, o czym byś chciał porozmawiać z kimś innym? Czy chciałbyś po prostu pójść do psychologa?
Jeśli tej chęci nie ma.
No to wtedy czasami jest tak, że trzeba po prostu powiedzieć, słuchaj, idź, spróbuj, bo może dziecko też nie mieć chęci, ja zawsze powtarzam, może nie mieć chęci na badanie krwi, ale trzeba je zrobić. I tak samo jest z psychologiem. To jest kwestia zdrowia psychicznego. Można powiedzieć, ja cię zaprowadzę do jednej osoby, zobaczysz, jak to jest, ale jeżeli ta pani stwierdzi, że musisz chodzić, to będziesz chodził, ale możesz wybrać osobę, do której będziesz chodzić, żeby gdzieś to poczucie sprawczości było. Mogę jeszcze kawałek?
Pani Aleksandro, nie może pani, niestety. Radio, czas nas goni, ale do tematu na pewno wrócimy, bo jest o czym rozmawiać i jest czym się zająć tak naprawdę i mówię to w sensie zająć się przez nas, przez dorosłych. Pani Aleksandra Musielek, psycholog, specjalistka z zakresu psychologii dzieci i młodzieży, była moim i państwa gościem, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję, że znalazła pani czas, żeby podzielić się wiedzą z nami i słuchaczami oczywiście. Realizował audycję Artur Saruga, Michał Parześniak, ja bardzo dziękuję. I do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.